Refleksje o uświęceniu jest to część siódma naszego cyklu. Refleksje o tym, co istotne. W poprzednim rozważaniu powiedzieliśmy, że zbawienie od grzechu osadzone jest i w przeszłości, i w teraźniejszości, i w przyszłości. W przeszłości dlatego, że gdy wyznaliśmy swoje grzechy Jezusowi, to doznaliśmy zbawienia, oczyszczenia Jego krwią, pewności i radości zbawienia i świadomości, że nasze imię zostało zapisane w Księdze Życia Baranka, jak to mówi Nowy Testament. A więc przeszłość. Jestem zbawiony, ponieważ wtedy grzechy mi przebaczono i zostałem zbawiony, jestem gotowy pójść do nieba. Teraźniejszość. Codziennie doznaję wewnętrznej przemiany. Codziennie się uświęcam, odradzam na wzór natury Chrystusa i to jest właśnie proces uświęcania się, o czym dzisiaj będziemy mówić. Oraz przyszłość. Gdy dotrę do końca swoich dni i stanę przed moim Panem. I o tym mam zamiar mówić w rozważaniu następnym, o doskonałości, która nas oczekuje tam już po drugiej stronie. A więc czym jest świętość i uświęcenie? Świętość, trzeba wiedzieć, to jest zarazem i stan, i atrybut, cecha. Tylko Bóg jest święty i On swoją osobą wszystko dookoła uświęca. Natomiast naszym zadaniem, jako ludzi należących do Boga, ludzi odrodzonych, jest to, co zwięźle oddaje werset z Listu do Hebrajczyków, 12 rozdziału, 14 wiersz. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I ten wyraz święty, po grecku, hagios, po hebrajsku, kadosz, oznacza różny, odmienny, odłączony. I on ma znaczenie religijne, bo zawiera ideę oddzielenia. A więc takiego oddzielenia czegoś, co jest wzięte z profanum, z codzienności, że to coś lub ktoś przynależy do bóstwa. No i gdy mówimy o Bogu prawdziwym, Stwórcy, to właśnie gdy Bóg jakiś przedmiot lub człowieka uświęca, poświęca, to wtedy go uznaje za swoją własność. Jest dla niego oddzielony i stanowi jego własność. I on właśnie ten przedmiot, ten obiekt, jak świątynię, człowieka przeznacza, wyznacza do swojej służby. Natomiast gdy my, ludzie, coś Bogu poświęcamy, to wtedy tracimy prawo własności do tego przedmiotu, a nawet do siebie samego. Bo prawo własności przechodzi na Boga i wtedy to, co Bogu dajemy, staje się święte. My sami, gdy Bogu się powierzamy, stajemy się świętymi, czyli przeznaczonymi do specjalnego celu, celu, który Bóg określił, jaki ma być do zrealizowania. Gdy czytamy Stary Testament, to znamy to słynne nawołanie proroka Izajasza: wyjdźcie stamtąd, a więc oddzielcie się, wyjdźcie stamtąd, nieczystego się nie dotykajcie. Wyjdźcie spośród niego, oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. I tak kapłani, gdy pełnili służbę w świątyni, to musieli być bez skazy. I bez skazy fizycznej, a więc to nie mógł być inwalida, bez skazy moralnej i bez skazy rytualnej. Również i ofiary, które Bóg nakazał, by były składane, musiały być najlepszego gatunku, bez żadnej skazy. Także na pustyni, gdy Mojżesz budował przybytek, a później, gdy była budowana świątynia, powiedzmy Salomona, to budowano ją tylko z nakazanych przez Boga najlepszych materiałów. I oczywiście według Bożych wskazówek. A więc wszystko, co Bogu ofiarowano, musiało być zgodne z Nim i bez żadnej skazy najwyższej jakości. Gdy się zdarzało, że Izrael składał ofiary gorszej jakości, to Bóg je odrzucał, o czym mówi nam ostatnia księga Starego Testamentu, Malachiasza, w pierwszym rozdziale, 13-14 werset. I to uświęcenie sprawia, że człowiek nabiera takich właściwości, że Bóg będzie mógł go użyć, by spełnił jego wolę. I tak każdy, kto zawierzył Jezusowi, przez ten fakt zostaje wybrany do życia w bliskiej więzi z Bogiem, bo chrześcijaństwo to nie religia, lecz więź, relacja, bliskość, jedność, jednorodność z Bogiem już tutaj w doczesności, a też szczególnie tam w wieczności. I właśnie na tym świecie musimy przejawiać cechy naszego Zbawiciela. A w wieczności będziemy, jak mówi nam Nowy Testament, uwielbieniem, czyli dopełnieniem Jego majestatu. I to zadanie czyni z nas, chrześcijan, ludzi Chrystusa, ludźmi kimś wyjątkowym, kimś szczególnym. I zanim przejdziemy do sprawy uświęcenia naszego życia, to chciałbym, abyśmy sobie uświadomili znaczenie oddzielenia. I w takich trzech aspektach bym chciał to przedstawić. To pierwsze oddzielenie człowieka od Boga zostało wywołane w ogrodzie Eden przez nieposłuszeństwo Bożemu nakazowi. I to przyniosło śmierć duchową. Przyniosło utratę jedności, właściwie jednorodności z Bogiem. To sprawiło, że człowiek nie był w stanie żyć nadal w warunkach wieczności. No i ratunkiem jest nowe narodzenie w Jezusie Chrystusie. Nasza śmierć fizyczna jest po prostu oddzieleniem się ducha naszego, ducha człowieczego od ciała. I to eliminuje nas z dalszego życia w doczesności. I ratunkiem będzie zmartwychwstanie ciała, czyli po prostu nadanie człowiekowi postaci w taki sposób, tak, by mógł funkcjonować w wieczności. O tym mówiliśmy tak dosyć szczegółowo w moim cyklu Człowiek, niebo i piekło, które jest w Radiu Pielgrzym. Kogoś to interesuje, niech sobie tam wejdzie i zobaczy. No i na koniec trzecie, tak zwana śmierć druga, czyli oddalenie od bezpośredniej obecności Boga, od Bożej istoty, oddalenie od tego wszystkiego, co Bóg tworzy wokół siebie. I to oddzielenie będzie karą ostateczną. Dlatego apostoł Paweł napisał taki znany nam wszystkim werset z drugiego do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 9 wiersz, że karą dla nich, a więc dla tych, którzy Bogu są nieposłuszni, którzy Boga też i odrzucają, będzie wieczna zagłada z dala od oblicza Pana i od chwały Jego mocy. Inny przykład. Poniosą oni karę. Zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. I jeszcze inny przykład. poniosą oni karę wiecznego odrzucenia od oblicza Pana i od Jego potężnego majestatu. I to wyrażenie oblicze Pana oznacza tę bezpośrednią obecność Boga, bezpośrednie stanie przed Bogiem, bezpośrednią jedność z Bogiem. I tutaj by trzeba było też powiedzieć, że to dostępne nam dzisiaj uratowanie człowieka, zbawienie od grzechu, jest jakby procesem trzyetapowym, to wynika z nauczania Nowego Testamentu. A więc najpierw duch człowieka, jeśli tak byśmy sobie trochę podzielili człowieka trychotomicznie na duch, dusza i ciało. I te trzy etapy właśnie są z tym związane. A więc duch człowieka, który zawierzył Chrystusowi, który się nawraca, pokutuje, zostaje ten duch zapieczętowany, opieczętowany Duchem Świętym. Mówi nam Paweł, że wtedy Duch Boży poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a więc jesteśmy Bożą własnością. I to jest bardzo ważne wydarzenie, jednorazowe wydarzenie. I ono się dokonuje na podstawie ofiary Chrystusa, ale też i poprzez naszą osobistą decyzję. Decyzję wiary, czyli zaufania, jakie składamy w Chrystusie Jezusie. A więc to jest to fundamentalne, pierwsze przeżycie złączenia się, likwidacji tego oddzielenia. Gdy się nawracamy, grzechy nam są przebaczone i wtedy nasz duch ożywa, nawiązuje więź, łączność z Duchem Bożym i stajemy się jednorodni. O tym tak dużo mówiliśmy w innych cyklach, w innych wykładach. Drugi etap, który trwa całe nasze ziemskie życie, to proces uświęcenia, gdy nasze wnętrze jest jakby zbawiane. Zbawiane, czyli ratowane poprzez to, że od wpływu, od panowania grzechu jesteśmy uwalniani. A więc każdy z nas, kto zaufał Chrystusowi, dzięki temu codziennemu posłuszeństwu Bogu, Jego Słowu, Duchowi Świętemu, zaprzestajemy postępowania według swojej starej natury. We wszystkim staramy się naśladować Chrystusa i to się nazywa przez apostoła Pawła postępowaniem według Ducha. Już nie uczynki ciała, lecz owoce Ducha. Jeśli Duchem żyjemy, to też i Duchem postępujmy. Postępujemy już według nowej natury, według natury Chrystusa. I to właśnie jest ten proces uświęcenia. No i trzeci etap, to już po naszym odejściu do wieczności. Po naszej śmierci fizycznej. Gdy zobaczymy spełnienie naszych nadziei, naszego zaufania, pokładanych w Chrystusie Jezusie. Wtedy otrzymamy już nowe, uwielbione ciała. Nie będą one podlegać zepsuciu. Podobnie jak to było z ciałem Jezusa, gdy później się ukazywał swoim uczniom po zmartwychwstaniu. A więc mamy te trzy etapy naszego zbawienia. Zostałem zbawiony, jestem zbawiany i będę w swoim czasie zbawiony już w pełni, to się zrealizuje. No ale się chcemy zatrzymać na tym etapie drugim, czyli procesie uświęcenia, jakie odbywa się w moim, w naszym życiu. I jaka jest natura tego uświęcenia? O co chodzi? I mamy takie tutaj pięć różnych stopni. Pierwszym z nich jest oddzielenie. Ponieważ wyraz święty oznacza oddzielony, przeznaczony do specjalnego celu, to znaczy, że Bóg, który sam jest od wszystkiego, co jest doczesne, oddzielony, całkowicie doskonały, nie wymaga żadnej korekty. I jeśli kogoś zamierza użyć do swoich celów, też go musi oddzielić od tych rzeczy przemijających, skażonych, doczesnych. A więc oddzielenie jest początkiem uświęcenia. Też musi nastąpić oddanie. A więc gdy człowiek chętnie siebie odda Bogu, powierzy siebie Bogu, powierzy siebie sprawie, do której został powołany. To jest ważny czynnik naszej odpowiedzi na to, gdy Bóg nas powołując oddziela, a my się dajemy oddzielić. Oddajemy się Jemu do Jego dyspozycji. I wtedy następuje trzeci element – oczyszczenie. Dlatego, że ta służba wymaga przystosowania siebie do natury Boga. Już nie moje naturalne skłonności, uczynki ciała, ale owoc ducha, coś, co ze mnie wyrasta. I to jest proces. I warunkiem jest czystość. Pamiętamy, gdy Pan Jezus mówi o krzewie winnym, to te latorośle, gałązki, które przynoszą owoc, on oczyszcza, by jeszcze lepszy, trwalszy owoc przynosiły. A więc czystość jest warunkiem świętości. I ta czystość nie jest świętością samą w sobie, nie. Po prostu ona jest tylko warunkiem czystości, abyśmy byli coraz bardziej czyści, czyli Bogu przysposobieni do Jego celów. No i po czwarte, poświęcenie. Bo oczyszczenie to jest jedną stroną. To jest coś takiego biernego, coś, czego się pozbywamy, ale musi być coś też i dodane. A więc poświęcenie, chodzi o udział w naturze Boga. I właśnie w tej doczesności wymagana jest od każdego z nas troska o jakość naszego życia. Jakość. Wtedy są usuwane nieczystości, bo one przeszkadzają w pełnieniu tej służby, ale są też i nabywane wartości, które ma Bóg, które ma Chrystus i one się muszą w nas przejawiać jako owoc Ducha, Ducha Bożego, który ma więź, łączność z naszym duchem i w nas rośnie Boża natura, natura Chrystusa. No i po piąte, na koniec służba. Po co byłoby to wszystko? Po to, by służyć. Bo chrześcijanin jest oddzielony do szczególnego celu. A więc ma należeć do Boga. I po drugie, ma zgodnie z wolą Boga wypełniać posługę względem swego pokolenia. Tutaj dałem cytat z Dzieł Apostolskich, 13 rozdział, o królu Dawidzie, który zgodnie z wolą Boga wypełniał posługę względem swego pokolenia. A więc uświęcenie jest po to, abyśmy mogli wykonać Boży zamiar za dni swego życia na ziemi. I teraz bym chciał, abyśmy przeszli do takich dwóch pojęć. Stan i proces. Bo uświęcenie jest z jednej strony stanem, czymś, w co już żeśmy weszli i w czym jesteśmy, ale również jest procesem, czyli rozwojem. Bo jak nam mówi list do Hebrajczyków, a też i list do Koryntian, i spójrzmy do konspektu, tam są one podane, ja ich teraz nie będę cytował, tylko się na nie powołam. Chrześcijanin już jest uświęcony, ale zarazem jest wzywany do uświęcania się. Chrześcijanin już został oczyszczony, ale zarazem jest i wzywany, by się oczyszczał. A więc przyjrzyjmy się, co Paweł miał na myśli, gdy nazywał wierzących w Koryncie świętymi, już uświęconymi. I w tym samym liście tych samych chrześcijan upomina z powodu ich cielesności, a nawet jawnego życia w grzechu. Jak to pogodzić? Już są świętymi, uświęconymi, a z drugiej strony żyją, nawet jak pisze, gorzej niż poganie. A więc byli świętymi, uświęconymi w Chrystusie Jezusie. Ale praktycznie to, kim byli, nie realizowało się w ich codziennym życiu, było dalekie od ideału świętości. I mimo, że postępowali w sposób niegodny swego powołania, to jednak to powołanie do świętości cały czas było u nich ważne, aktywne, dlatego że to Chrystus jest tego gwarantem, jest tego źródłem i On też strzeże naszych dusz. Jak mówi nam stary przekład, jako biskup, nadzorca, On strzeże nasze dusze. Dlatego też i przez naszą wiarę w odkupieńcze dzieło Chrystusa Bóg uznaje nas za usprawiedliwionych w Jezusie Chrystusie. I my musimy włożyć wszelkie swoje siły w proces tego uświęcenia, by to, za co Bóg nas uznał, zrealizować, żeby to stało się faktem. A więc proces. Chrześcijanin usprawiedliwiony przez Chrystusa, przez wiarę w Chrystusa, przez Jego dzieło, oddzielony dla Boga w Jezusie Chrystusie, ma odpowiedzialność za swoje postępowanie. Jest zobligowany być tym, kim jest. I to oddzielenie powinno codziennie być pielęgnowane w ten sposób, że wierzący człowiek się przemienia coraz bardziej na podobieństwo Chrystusa. I to jest codzienny proces. Dlatego, że mamy fakt już dokonany w Chrystusie przez wiarę, ale również i proces realizowany w naszym codziennym życiu. I znów się odwołam do listów do Hebrajczyków i do Koryntian, gdzie jest powiedziane, że to dzieło przez Chrystusa zostało raz na zawsze dokonane. Cytat. Przez tę jedną ofiarę przecież uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy dostępują uświęcenia. Ale zaraz 12 rozdział nam powiada: szukajcie ze wszystkimi pokoju i uświęcenia, bez którego nikt nie będzie oglądał Pana. I apostoł Paweł do Koryntian, 7 rozdział, 2 list powiada: jeśli więc mamy najmilsi takie obietnice, to oczyśćmy się z wszelkiej nieczystości ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. I tu właśnie ten wyraz bojaźń Boża, a więc to, że liczę się z Bogiem, chcę się do Niego dostosować, spełnić Jego oczekiwania, dlatego że szanuję Go i chciałbym być tak, jak On chce, żebym był. A więc uświęcenie dotyczy naszego statusu jako dzieci Bożych. Ale również uświęcenie dotyczy naszego codziennego życia. Jestem uczniem Chrystusa, z grzesznika zostałem przemieniony w ucznia Chrystusa, ale w mojej codzienności jako uczeń Chrystusa muszę żyć zgodnie z Bożą wolą. Dlatego też i apostoł Paweł chrześcijan w Koryncie nazywa cielesnymi. A więc oni ten status aktualny, który mieli, oni go nie realizowali. Oni nie postępowali zgodnie z tym, kim byli. I stąd on wzywa ich, by oczyszczali się z wszelkiej nieczystości, by odnawiali swoje poświęcenie. I z jednej strony określa ich jako uświęceni i święci, a z drugiej strony ich wzywa do świętości. Z jednej strony do Kolosan na przykład mówi, że już umarli dla grzechu, ale zaraz dwa wiersze dalej mówi, by uśmiercali swe grzeszne popędy. I spójrzmy do konspektu, tam są cytaty, ale ja ich już nie przywołuję, żeby czasu nie zajmować. Albo Efezjan Kolosan znów mówi, że już zdjęliśmy z siebie starego człowieka. Potem wzywa, aby odrzucić cechy tego złego człowieka. I właśnie w tej naszej codziennej walce o uświęcenie, o wyzwalaniu się spod panowania grzechu, co nam pomaga, co nas uświęca. I Bóg w Chrystusie Jezusie przygotował nam takie trzy środki. Krew Chrystusa, Duch Święty działa oraz Boże Słowo na nas oddziałuje. Krew Chrystusa, Jego dzieło na Golgocie sprawia, że mamy absolutne, pełne, wykonane dzieło odkupienia. I gdy się nawracamy do Chrystusa, to grzesznik otrzymuje status człowieka sprawiedliwego, pojednanego i w oczach Bożych, w oczach Boga, w Chrystusie Jezusie, Bóg nas widzi jako już ludzi spełnionych, odkupionych, gotowych, by być z Bogiem na wieki wieczne. z tym, że jesteśmy na ziemi. Dlatego apostołowie otrzymali polecenie, by nie wychodzili z Jerozolimy, ale czekali, aż Duch Święty na nich zstąpi. I gdy On ich napełnił, nie tylko z zewnątrz na nich oddziaływał, jak w Starym Testamencie, ale i gdy ich napełnił, to od tej pory właśnie Duch Święty działa, operuje we wnętrzu człowieka. W Starym Testamencie działał tylko z zewnątrz na człowieka. Natomiast tutaj Nowy Testament działa wewnątrz, od wnętrza człowieka. I on doprowadza do przemiany naszej natury. Natomiast z zewnątrz do nas działa Boże Słowo. Ale dzięki naszej wierze ono wnika w naszą duszę, w nasz charakter. Ono wpływa na nasze codzienne życie, nas odradza, przemienia, oczyszcza. A więc i krew Chrystusa, i Duch Święty, i Boże Słowo sprawiają, że mamy bazę. Na Golgocie, w krwi Chrystusa mamy bazę, jesteśmy świętymi. Duch Święty w nas realizuje to, co już w nas zostało zapoczątkowane. A Boże Słowo, działając na nas z zewnątrz i wewnątrz, sprawia, że się obraz Chrystusa w nas w coraz większym stopniu realizuje. Oczywiście, że są przeszkody. Przeszkody w uświęcaniu się. I naszą największą przeszkodą jestem ja sam. Tak zwane ciało, czyli mój ziemski, doczesny sposób myślenia. Dlatego jest powiedziane, aby się odrodzić w duchu swego myślenia. By zdjąć, zewlec z siebie starego człowieka. Potem jest, by oblec nowego człowieka stworzonego według Boga. Ale pomiędzy tymi dwoma wersetami jest ten werset, że mamy się odnowić w duchu naszego myślenia. I to jest właśnie największy nasz problem codzienny. I mamy takie dwa podejścia do tej sprawy. Jedno z nich to jest legalizm, a drugie to jest ascetyzm. Ascetyzm. Legalizm, czyli mam wtedy skłonność, by rygorystycznie przestrzegać norm i reguł. I ileś to ludzi, my też przecież, ale też ludzi spotykamy, którzy cały czas mają pytania, czy robić tak, czy inaczej, ubierać się tak, czy inaczej, zachowywać tak, czy inaczej. I cały czas chcą mieć jakieś przepisy, normy i reguły. Ale Paweł mówi, że prawo, reguły, przepisy nikogo nie uświęcą. Nic nie jest w stanie nikogo usprawiedliwić. I on to w liście do Rzymian, rozdział 3, 6 i w ogóle list do Rzymian o tym pisze, on tam to wszystko zawarł, a rozwinął szczególnie w liście do Galatów. I oczywiście, że Paweł nie deprecjonuje prawa. On mówi, że prawo jest dobre, tylko ja jestem słaby. Po prostu on broni tego prawa przed naszą błędną koncepcją. Gdyby temu prawu nadajemy niewłaściwy sens i cel, to prawo prowadziło nas do Chrystusa i w Chrystusie Jezusie dopiero jest siła, jest moc do pełnego uświęcenia. Dlatego człowiek musi mieć coś, jakąś moc, co byłoby od niego niezależne. Coś, co byłoby poza nim. I taki przykład znalazłem gdzieś, termometru. Termometru oczywiście nie tego elektronicznego, ale ten termometr mechaniczny, taki zwyczajny, szklany, jakie znamy. I jest w nim kolorowa substancja, ona jest w rurce i niech to będzie obraz człowieka. I ta substancja, ta rurka jest oczywiście w podziałce. I mamy czasami podziałkę po prawej stronie w Celsjuszu. No i teraz mamy tam temperatury, znaki. I nawet termometr mówi, ojej, dzisiaj zawiodłem, nie osiągnąłem odpowiedniej temperatury. Powinienem wskazywać około 20 stopni. Tego wszyscy dookoła w mieszkaniu oczekują, a ja mam tylko 5 stopni, plus 5 stopni. Ojej, co ja mogę zrobić, żeby to zmienić? Oczywiście, termometr nic nie może zrobić. Wiemy, że to jest zależne od czegoś innego. I na przykład dzisiaj ja, gdy widziałem, że mam stopni 18, No to włączyłem termostat, już nie termometr, on mi wskazał, ale włączyłem termostat. I on sprawił, że zaczął piec centralnego ogrzewania działać. No i osiągnąłem już 19,5 stopnia i czekam jeszcze, aby pół stopnia podeszło do 20 i to będzie już wystarczające. A więc musi być coś z zewnątrz. Coś, co oddziała na mnie. Coś, co we mnie zacznie pracować i sprawi, że ja wreszcie osiągnę standard, jaki Bóg zamierzył. I tym oczywiście, o czym mówimy, to jest Duch Święty, który w nas działa i on sprawia, a nie nasze usiłowania, że ja coś muszę zrobić. Najwyżej się mogę roztrzaskać. Jeśli by ten termometr zaczął skakać po mieszkaniu i podgrzewać, to się roztrzaska i się wszystko z niego wyleje. No, inne podejście to jest ascetyzm. A więc trzeba ujarzmić to ciało, umartwić własnymi siłami samego siebie, i w ten sposób ja osiągnę świętość. To oczywiście funkcjonuje we wszystkich religiach świata i są to tak zwani asceci. I to może być imponujące, ale oczywiście jest to błędne. Jest to podejście pogańskie. Podejście, które ma za ideę, za przesłankę pojęcie, że zła jest materia. Łącznie z moim ciałem zła jest materia. Ciało jest więzieniem dla mego ducha. I im bardziej to ciało, to więzienie będę miażdżył, niszczył, ujarzmiał, tym szybciej ten więzień, mój duch, wyjdzie na wolność. To są takie pogańskie idee, koncepcje, myślenie. I to jest oczywiście sprzeczne z Biblią, sprzeczne z Chrystusem. Dlatego, że Bóg stworzył wszystko dobre. A gdy stworzył człowieka, napisane jest, że stworzył bardzo dobre. A więc to nie ciało jest odpowiedzialne za grzech. To moje wnętrze, moje myślenie, moja wola, moja dusza jest odpowiedzialna za reakcję na te impulsy grzechu, na pokusy, na wszystko to, co moje ciało widzi i co moje ciało by chciało zrobić, czy czego pragnie. Nie wolno niszczyć mego ciała, nie. Ja nie mogę umartwić mego ciała własnymi siłami i zjeść samego siebie, nie. Ja siebie nie wyciągnę z bagna, ciągnąc własnymi rękami za uszy czy za włosy, nie. To uśmiercanie grzechu zawsze jest z zewnątrz. Jest działaniem Boga przez Boże Słowo, działaniem Ducha Świętego z zewnątrz i wewnątrz mnie i ono wtedy odradza, przemienia i sprawia, że staje się nowym człowiekiem. I stąd, jaka jest biblijna metoda ujarzmiania ziemskiego sposobu myślenia? Jakie jest skuteczne uświęcanie się? Przede wszystkim trzeba mieć obiektywną pewność zbawienia. Obiektywną, skądś pochodzącą. Trzeba się dowiedzieć, że aniołowie się cieszą, gdy się grzesznik nawraca. A więc tam w niebiesie ktoś wpisuje nasze imię do księgi życia baranka. I o tym nam obiektywnie mówi Boże Słowo, mówi nam Duch Święty i daje nam nadzwyczajną, obiektywną pewność i radość zbawienia. A to wszystko jest na podstawie oczyszczającego działania krwi Chrystusa, a też i na moim osobistym, subiektywnym przeświadczeniu, że Duch Święty we mnie zamieszkał i potwierdza to, że jestem dzieckiem Bożym. A więc to się dokonuje przez moją wiarę w Chrystusa Jezusa, w Jego Słowo, dzięki też i wzmocnieniu przez Ducha Świętego. I wtedy ja odpowiadam na działanie Ducha Świętego. I o tym wszystkim pisze Paweł w liście do Rzymian, rozdziale 6, gdy chodzi o ten pierwszy czynnik, a więc tę pewność zbawienia, a też i o drugi czynnik w rozdziale 8, o działaniu Ducha Świętego w nas. I stąd chciałbym właśnie bardzo mocno podkreślić, że wiara w Odkupiciela, wiara w Jezusa Chrystusa zaspokaja wszelkie roszczenia, gdy chodzi o Bożą sprawiedliwość, o fundament naszej świętości. I apostoł Paweł spotykał się z zarzutami, że głosząc samą wiarę w Jezusa, w zbawienie tylko z łaski, sprawi przez to, że ludzie będą żyć nieodpowiedzialnie, że niejako będzie ich zachęcał do grzechu, bo skoro usprawiedliwienie przychodzi tylko z łaski, a nie z uczynków człowieka, to po co się zmagać z grzeszną naturą? Dlaczego nie mamy grzeszyć jeszcze bardziej, by łaska była jeszcze obfitsza? I są to zarzuty, widzimy w konspekcie 3-6 rozdział Listu do Rzymian. Jednak apostoł Paweł zdecydowanie te insynuacje odrzuca i mówi: przenigdy. Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim mamy żyć. On tu wprowadza pojęcie śmierci dla grzechu i później troszkę to rozbuduje, ale najpierw chcę tutaj powiedzieć, że życie w grzechu dla człowieka usprawiedliwionego jest niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ on przez nawrócenie został zjednoczony z Chrystusem na śmierć i życie. I dzięki właśnie tej wierze w Jezusa ten człowiek doświadcza takiej odrazy, tak, podkreślam to, odrazy do nieprawości. I jest w nim tak wielkie, ogromne pragnienie, by się odciąć od grzechu, od nieprawości, że to można traktować jako śmierć dla grzechu. A ową przemianę tak przeżył radykalnie apostoł Paweł, że on sobie skojarzył to ze zmartwychwstaniem. I właśnie w tak zasadniczy, fundamentalny sposób on argumentuje te zarzuty, że sama wiara wystarczy, by człowiek chciał walczyć z grzechem. Nie musi nic go z zewnątrz zmuszać i obligować. I on to potem wyraził w ceremonii chrztu w wodzie, gdy w rozdziale 6 Listu do Rzymian on nam mówi wyraźnie, że z Chrystusem my jesteśmy pogrzebani, z Chrystusem też i wzbudzeni do nowego życia. A więc zanurzenie i wynurzenie to są te piękne symbole śmierci dla grzechu i powstania z Chrystusem do nowego życia, byśmy nowe życie z Chrystusem prowadzili. I Paweł powiada, że jak Chrystus umarł za grzech po to, byśmy my mogli również umrzeć dla grzechu. On umarł za grzech, byśmy mogli my umrzeć dla grzechu. Kto bowiem umarł, jest uwolniony od grzechu. A więc uświęcenie tutaj ma swój klucz. Śmierć dla grzechu. Solidne nawrócenie sprawia, że nagle ta śmierć dla grzechu się w nas pojawia. Ona nas uwalnia od wszelkich zobowiązań, zrywa wszelkie więzy niewoli. Umieramy dla starego życia. Kajdany grzechu są skruszone, my nienawidzimy starego życia. Jesteśmy już nie niewolnikami grzechu, lecz niewolnikami dobrowolnie oddanymi Chrystusowi. I wtedy prawo nie ma władzy nad martwym człowiekiem, bośmy umarli. Jakiekolwiek byśmy zbrodnie popełnili, to martwy przestępca już nie podlega ludzkiemu wymiarowi sprawiedliwości. I właśnie dzięki zjednoczeniu z Chrystusem jesteśmy martwi dla grzechu. To bardzo wyraźnie apostoł Paweł akcentuje w tym rozdziale 6-7 Listu do Rzymian. Ale potem on przechodzi do dalszej części naszego życia. 6 rozdział mówi: jeśli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A więc śmierć Chrystusa zakończyła Jego ziemską misję, podczas której miał kontakt z grzesznym światem. A na krzyżu nawet stał się grzechem za grzech człowieka. Ale jednak po zmartwychwstaniu on trwa w nieprzerwanej łączności z Ojcem, nic nie mając wspólnego z grzechem. dla niego już umarł w swoim czasie. Podobnie i chrześcijanin. Mimo że żyje w świecie, wśród grzechu, to się może utożsamić z Jezusem w tym względzie i mając z nim jedność i się ma uważać za martwych dla grzechu, żyjąc wśród grzechu i się ma uważać za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, mimo że jeszcze jest na ziemi, a jeszcze nie jest w niebiesiech. I jakie to ma dla nas praktyczne znaczenie? Bóg oświadczył nam wszystkim w swoim słowie, że przez wiarę w Jezusa jesteśmy martwi dla grzechu, a żywi dla sprawiedliwości. I do nas należy jedynie ufać, stale ufać Bogu, mieć pełne przekonanie, że umarliśmy dla grzechu. I to nie jest wmawianie w siebie, tylko stwierdzanie faktu, stwierdzonego faktu, dokonanego faktu, i my go też osobiście stwierdzamy własnymi ustami. Jeśli Bóg twierdzi, że jak Jezus umarł, tak i myśmy umarli dla grzechu. Gdy On zmartwychwstał, to i myśmy powstali do nowego życia. To się mamy tego trzymać jako prawdy absolutnej. To jest właśnie fundament naszego uświęcania się. A kiedy tak będziemy wierzyć, to fakty te będą się przejawiać w naszym życiu jako owoce. W pełnym wymiarze będą się przejawiać. I tu musimy właśnie zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy obietnicami i faktami. Biblia nam daje obietnice, a też i nam podaje fakty. Czasami te obietnice dopiero się staną faktami, czasami Biblia nam podaje fakty w postaci obietnic. Na przykład, gdy Pan Jezus powiedział: jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. To jest obietnica, która dopiero ma się wypełnić. I ona się wypełnia w naszym życiu, ale gdy Jezus mówił, to była tylko czysta obietnica. Potencjalne możliwości. Natomiast jeśli Paweł pisze: Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. To już jest fakt. To jest coś, co się już wypełniło. Kiedy też oświadcza, że nasz stary człowiek jest z nim ukrzyżowany, to stwierdza fakt czegoś, co już zostało dokonane w Jezusie i się realizuje jako fakt w naszym codziennym życiu. I teraz właśnie jest pytanie, czy chcemy w to uwierzyć? Czy chcemy uwierzyć w to, co Bóg oznajmia jako fakty dotyczące nas samych? Tutaj jest konieczna odpowiedź każdego z nas na to słowo, odpowiedź na działanie Ducha Świętego, który chce to słowo i te fakty w nas urealnić. I 7 i 8 rozdział listu do Rzymian są kontynuacją nauczania o uświęceniu. One mówią o uwolnieniu człowieka wierzącego z mocy grzechu, a też i rozwijają ten wątek osobistego uświęcenia. W rozdziale 6 czytamy o pokonywaniu panowania grzechu przez wiarę. Gdy się chwytamy Bożych obietnic, wiarą się chwytamy i one się zamieniają w fakty w naszym życiu. Ale 8 rozdział nam mówi, że te obietnice się zamieniają dlatego w fakty, że mamy sojusznika w tej walce. Tym sojusznikiem jest Duch Święty. I on przekonuje o grzechu i on też powiada, że chrześcijanin umarł 3 razy. Ma udział w czymś takim jak, po pierwsze, śmierć w grzechach, czyli stan potępienia jako grzesznik, to jest nasze pierwotne doznanie. Każdy był grzesznikiem, jest grzesznikiem, jest umarły, martwy w grzechach. Pisze Efezjan 2 rozdział, Kolosan 2 rozdział. I grzech sprawia, że człowiek wtedy jest w śmierci duchowej i to jest nasz fakt, nasze doznanie, duchowe odłączenie, odseparowanie od Boga. Ale potem się pojawia, dzięki Duchowi Świętemu, następny fakt. Ale potem pojawia się następny fakt. Śmierć za grzech świata, czyli usprawiedliwienie. I to Chrystus za nas cierpiał na krzyżu. On poniósł karę za nas, którzy żeśmy prawo złamali. To teraz Bóg nam przypisuje Jego zasługi, to teraz w Chrystusie Jezusie Bóg uznaje nas jako takich, którzy ponieśli karę w Chrystusie Jezusie, którzy już karę ponieśli, a więc oni są już teraz usprawiedliwieni, bo On za nas to uczynił i to wszystko, co On uczynił, traktowane jest, jakbyśmy to my uczynili w Nim. I dlatego następuje wolność od kary. Dlatego następuje też i wolność do nowego życia. I czym to skutkuje? To skutkuje tym, że ja umieram dla grzechu. Czyli skutkuje moim uświęceniem. To, co kiedyś zostało dokonane dla nas, my byli martwi grzesznicy, w Chrystusie Jezusie mamy udział w usprawiedliwieniu, w odkupieniu i teraz ta rzeczywistość się może w nas realizować. Ten status Bożego Dziecka się musi przekładać na naszą codzienną praktykę i ta śmierć Chrystusa nas uwalnia od skutków naszej grzeszności z przeszłości. Ta śmierć sprawia, że teraz ja mogę umierać dla grzechu w moim osobistym życiu. I to właśnie dzieło codziennego umierania dla grzechu jest dziełem Ducha Świętego w nas. Rzymian 8, rozdział 13 wiersz. Jak życiodajne soki drzewa na wiosnę sprawiają, że resztki martwych liści opadną. W tej chwili mamy właśnie jesień i liście opadło, już dużo tych liści opadło, ale jeszcze sporo jest na drzewach. I one opadną, jak przyjdzie przymrozek, przyjdzie wiatr, opadną, ale niektóre zostaną aż do wiosny. Natomiast gdy się pojawią soki w tym drzewie, już nie mróz, nie wiatr, nie czynniki zewnętrzne, ale soki w drzewie, gdy się pojawią, te resztki, nieliczne resztki martwych liści opadną same. Bo się pojawią nowe listki i one, te nowe, wyprą te stare. Tak właśnie Duch Święty, gdy w nas mieszka, wypiera niedoskonałości i złe nawyki naszego starego życia. Dlatego na koniec przywołam słowa apostoła Piotra. Ja o tym będę mówił szerzej w następnym rozważaniu o doskonałości. Ale teraz przywołam tylko jedno zdanie, pierwszy list Piotra, 5 rozdział, wiersz 10. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który w Chrystusie powołał was do swej wiecznej chwały, po waszych krótkotrwałych cierpieniach sam was udoskonali, sam was utwierdzi, umocni i postawi na twardym gruncie. A więc apostoł Piotr w swoich krótkich listach, dwóch listach, sporo mówi o odrodzeniu, o oczyszczaniu się z dawnych grzechów, o wytrwałym cierpieniu z myślą o czekającej na nas, na nowym świecie, nagrodzie i nowej rzeczywistości. Jak mówiłem, o tym powiemy w następnym rozważaniu. Ale tutaj chcę razem z Piotrem, który pod koniec swego listu drugiego z uznaniem się odnosi do nauczania apostoła Pawła, chciałbym właśnie też z tego skorzystać. I takich kilka zdań na koniec chcę wymienić. Chociaż na nowo narodzeni ludzie wierzący otrzymują nowe życie ducha, to jednak tkwi w nich, w nas, naturalna skłonność do grzechu. I Paweł to nazywa uczynkami ciała. On też stwierdza, że tej grzesznej natury nie można obłaskawić, ucywilizować, przekształcić w dobrą. Nie. Ona musi być uśmiercona przez łaskę Bożą i poprzez wsparcie, działanie Ducha Świętego w nas. Człowiek, który należy do Chrystusa, odnosi zwycięstwo przez codzienne zwalczanie, codzienne wypieranie w sobie tych skłonności. Poprzez zrzucanie z siebie wszelkiego grzechu i ciężaru oraz się sprzeciwia codziennie ten człowiek grzesznym swoim pokusom, ponieważ należy do Chrystusa, jest martwy dla grzechu, ale walczy. I dalej. w mocy Ducha Świętego ludzie należący do Chrystusa sami wypowiadają wojnę swojej grzesznej naturze. Oni ją krzyżują, mówi apostoł Paweł, oni ją codziennie uśmiercają. I właśnie dzięki temu procesowi samozaparcia, procesowi poddawania się uświęceniu Ducha Świętego, zostają oni uwalniani spod władzy grzesznej natury i są w stanie prowadzić życie chrześcijan duchowych, już nie cielesnych, lecz chrześcijan duchowych. No ale nie wszyscy narodzeni na nowo chrześcijanie, a też i nie zawsze dokładają starań, by w pełni przezwyciężać swoją grzeszną naturę. Wśród chrześcijan Paweł zauważył, oczywiście wśród chrześcijan w Koryncie, zauważył, że postępują w sposób cielesny, czyli zgodny z naturalnym, ziemskim sposobem myślenia. I zamiast się sprzeciwiać tym skłonnościom grzesznej natury, oni im często ulegają. Chociaż ci chrześcijanie nie żyli w ciągłym nieposłuszeństwie, to jednak jako członkowie Bożego ludu szli na kompromis z grzechem, ze światem, z grzeszną naturą, z diabłem, tylko w niektórych dziedzinach swego życia, ale to ich dyskwalifikowało. Chociaż grzech i bunt nie był regułą w ich życiu, też nie popadli w jakąś poważną niemoralność, nieprawość. To jednak tacy chrześcijanie cieleśni żyli tak, że już nie mogli wzrastać w łasce, a więc stawali się karłami duchowymi. Postępowali jak nowo nawróceni, jak niemowlęta duchowe, a nie dorośli chrześcijanie. Po prostu jak niemowlęta, które nie rozumieją wszystkich aspektów zbawienia w Chrystusie. I ta cielesność się przejawiała na przykład w zazdrości i kłótni, rozdział 3, wiersz 3. Z obojętnością tolerowali w zborze niemoralność, 5 rozdział, 6 rozdział. Nie traktowali poważnie Bożego Słowa ani apostołów, 4 rozdział. Udawali się do sądu w błahych sprawach, 6 rozdział. Tych chrześcijan, którzy pogrążyli się w niemoralności i innych poważnych grzechach, Paweł uznał za wykluczonych ze zbawienia w Chrystusie Jezusie, 5 rozdział, 6 rozdział. I Paweł jasno mówi takim chrześcijanom, że grozi im poważne niebezpieczeństwo odchodzenia od szczerego oddawania się Chrystusowi. 2 Koryntian 11 rozdział. Co wywoła coraz większe upodabnianie się do świata. 2 Koryntian 6 rozdział. A to będzie skutkować upomnieniami i karceniem od Pana. A jeśli nie zmienią swego postępowania, to w końcu zostaną wykluczeni z Bożego Królestwa. 1 Koryntian 6 rozdział i rozdział 11. A więc muszą oni wiedzieć, że jeżeli nie zechcą się oczyścić z tego, co się Bogu nie podoba, to grozi im niebezpieczeństwo utraty wiary. I polecam wersety w konspekcie. Muszą wyciągnąć lekcje z tragicznego przykładu Izraelitów, którzy w swoim czasie poginęli na pustyni z powodu trwania w grzechu. 1 Koryntian 10 rozdział. Też muszą zrozumieć, że nie można jednocześnie uczestniczyć w sprawach Pana i w sprawach szatana, mówi Pan Jezus o służbie dwóm Bogom, a 3 Koryntian 1 list, rozdział 10. I na koniec, oni się muszą wewnętrznie od świata oddzielić. Muszą się oczyszczać z wszelkiej nieczystości ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Pan Jezus spraw, ażebym ja, moi słuchacze, bracia i siostry, przyjaciele, abyśmy wszyscy dopełniali tego uświęcenia w Twojej bojaźni ze względu na Jezusa Chrystusa. Amen.